każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry Państwu, jest godzina 12.17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszej audycji, którą dziś realizuje Andrzej Pijanowski. Witam naszych gości w studio, a są nimi zielonogórscy samorządowcy Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu.
Andrzej Bochański, radny z klubu Bezpartyjni Samorządowcy, do niedawna Zielona Razem.
Witam serdecznie, dzień dobry.
I Dariusz Jacek Legutowski, klub Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący Komisji Skarg i Wniosków.
Witam.
Będziemy, panowie, rozmawiać o zmianach w ustawach samorządowych, które wchodzą w życie od bieżącej kadencji. Radni będą mieli nowe uprawnienia, wzmocnieniu ulega ich pozycja wobec prezydentów, burmistrzów, wójtów, marszałków i starostów. Nowe uprawnienia uzyskują również wyborcy. Dzisiaj spróbujemy wniknąć w sens tych zmian. Pewnie nie uda nam się omówić wszystkiego, bo te zmiany są liczne. Samej Zielonogórskiej Rady Miasta będzie dotyczyło około 11-12 z tych zmian ustawowych. A najdalej idącą zmianą jest wyposażenie przewodniczącego Rady w prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem gminy. Czy ten przepis może być źródłem konfliktów pomiędzy przewodniczącym Rady a prezydentem? Zapytam najpierw Andrzeja Bochańskiego.
W mojej ocenie nie. W końcu stanie się tak, jak być powinno, że biurem rady kieruje pan przewodniczący. Myślę, że takim pierwszymi sygnałami była właśnie współpraca przewodniczącego sejmików, które powstawały w Polsce w 1999 roku. I to zostało przeniesione na poziom gmin i powiatu. W związku z tym myślę, że Nie ma jakichś wielkich pól poza tym, że to jest taka jest moja ocena, że ci pracownicy będą mieli lepszy komfort, mając jednego szefa. No tak, umówmy się, zatrudnieni są przez prezydenta, serwisują komisję rady przewodniczącego. I tu mogły powstawać różnego rodzaju dyskomforty dla pracowników. Dzisiaj szefem jest przewodniczący i tylko tyle. Tyle się zmienia, czyli w mojej ocenie poprawia się jakby odpowiedzialność. Myślę, że każdy szef, każdy starosta, wójt, prezydent będzie z tego zadowolony, bo to jest jakby ściągnięcie z jego odpowiedzialności, czy z jego głowy pilnowania jeszcze spraw biura, ludzi w tym biurze i tak dalej. Taka jest moja opinia.
Czyli nie podziela pan takich pojawiających się tu i ówdzie opinii, między innymi taką opinię wyraził były przewodniczący Rady Miasta w Zielonej Górze Adam Urbaniak, że takie usytuowanie, nowe usytuowanie pozycji przewodniczącego może być źródłem tarć między nim a prezydentem Zielonej Góry.
To jest jedno zdanie. Oczywiście każda sytuacja może być konfliktowa, jeżeli się do tego dąży. Sytuacji może być ostro i może być konsyliacyjnie. To już naprawdę zależy od ludzi bardziej, a nie od funkcji.
To oczywiste. Poproszę o opinię w tej kwestii pana radnego Jacka Budzińskiego.
Według mnie to jest krok w dobrym kierunku, dlatego że tarć nie przewiduje dalej niż ratusz. Bo to nie oznacza, że przewodniczący Rady Miasta ma uprawnienia, takie jak prezydent wobec na przykład jednostek innych miejskich. To bardziej dotyczy stricte wyłącznie organizacji pracy Biura Rady Miasta. Te 16 lat radnowania nauczyło mnie bardzo dużego szacunku dla tych pracowników, bo wiem, ile mają na głowie, ile muszą w krótkim czasie przygotować, ile później pracy jest po samej sesji, bo trzeba przecież protokoły przygotować. Trzeba radnym wysyłać na maile projekty uchwał, organizować, protokołować spotkania komisji. i lepiej, jak to będzie przewodniczący, który, no, nie ukrywajmy, no, częściej jest w Biurze Rady Miasta niż prezydent. Prezydent przychodzi tylko praktycznie na sesję, chyba że tam w sali sesyjnej jest jakieś spotkanie organizowane. A lepiej, żeby ten szef był na miejscu, a przede wszystkim jest to szef Rady Miasta, a więc także Biura Rady Miasta. I tutaj w trybie takim, no, doraźnym będzie można wydawać czy dyspozycje służbowe, czy też likwidować jakieś konflikty. W interesie i przewodniczącego Rady Miasta, i prezydenta jest to, żeby sesję zaplanować sprawnie, żeby poprowadzić ją i żeby przejść do pracy nad następnymi uchwałami, które i tak przygotowuje, no, w dużej mierze władza wykonawcza, czyli prezydent, co nie oznacza, że nie mogą takich projektów przygotować radni, czy też występować z takimi projektami mieszkańcy, bo to też jest jedna ze zmian wprowadzona obligatoryjnie w tym pakiecie reform.
Czyli jak wnioskuję, nie obawia się pan?
Ja nie obawiam się. Naprawdę to jest kwestia, no, chyba że to były jakieś konflikty charakterologiczne. No, to przede wszystkim można się tutaj organizacyjnie porozumieć.
No tak, trochę wróżymy z fusów, bo nie mamy doświadczenia. Zobaczymy, jak to będzie w praniu, a jak pan Dariusz Jacek Legutowski zapatruje się na tą kwestię.
Ja również bym się nie obawiał. Wydaje mi się, że to zależy od charakterów i należy się dogadywać, porozumieć się w jakiś sposób i wspólnie uzgadniać stanowiska. Na dzisiaj, jak widzę, jak biuro pracuje, to jest bardzo sprawna organizacja. Jestem od 1,5 miesiąca samorządowcem. Jest to dla mnie nowa sytuacja, ale organizacja jest bardzo dobra. Jest wszystko jasne, przejrzyste, czytelne, na czas, wiadomo, co robić. Także w sumie bardzo przyjemnie się pracuje w takiej atmosferze. Jak to będzie tak wyglądało, to myślę, że będzie dobra współpraca. Aczkolwiek dotychczas wydaje mi się, że prezydent miał jakiś duży wpływ na uchwały. Przygotowywane były przez prezydenta, przez jego biuro. Jak to będzie teraz w tej nowej roli? Myślę, że mogą być jakieś małe tarcia, ale to jest kwestia czasu, kiedy się, że tak powiem, to wszystko poukłada i należy rozmawiać i wspólnie to wszystko organizować.
Panowie, inną ciekawą zmianą jest raport o stanie gminy. Prezydent Zielonej Góry, podobnie jak inni włodarze gmin, będzie go musiał przedstawić do 31 maja każdego roku podczas sesji absolutoryjnej i ten raport będzie podstawą do udzielenia absolutorium. Natomiast nieudzielenie absolutorium w 2 kolejnych latach będzie podstawą do rozpisania gminnego referendum. A ja chciałbym panów zapytać, jaka jest waga tego przepisu według panów? Potencjalnie oczywiście, bo dzisiaj jeszcze tego nie wiemy.
Kto zacznie?
Pan Andrzej Bochański.
Jeżeli raport, raport oparty będzie na wykonaniu budżetu, który ta Rada wspólnie przyjmie, czy w większości przyjmie i będzie go realizowała, to nie powinno być pola do konfliktu. Tak? Nie powinno być w sytuacji, że Rada tego absolutorium prezydentowi nie udzieli. Oczywiście, że były przypadki takie i to w jednej gminie, że wójt nie dostawał absolutorium 4 razy w trakcie, bo jakby miał większość rady przeciwko sobie, tak zdecydowali wyborcy, że wybrali go na wójta, ale posadzili mu w ławach, że tak powiem, opozycjonistów w stosunku do jego programu i wtedy nie ma wspólnego programu, toż i wspólnej oceny nie będzie. Czy to jest groźne? Tam, gdzie siłą jest interes mieszkańców, jeżeli my radni i prezydent będą deklarowali i realizowali pomysł, że my, miasto, jesteśmy najważniejsi, nie widzę kłopotów, aczkolwiek jest to zdecydowanie jakby większe uzależnienie prezydenta od rady, natomiast strasznie polityczne, tak? Strasznie polityczne.
A dlaczego, panie Andrzeju, dopytam?
Dlatego, że w takim, tam, gdzie na przykład w gminie, gdzie są wybory w okręgach jednomandatowych, nieważnym jest, skąd jesteś, ważnym, że chcemy, żebyś nas reprezentował. A w naszym przypadku głosuje się de facto na człowieka na konkretnej liście. Jeżeli ten człowiek tego mandatu nie podejmie albo zrezygnuje, wchodzi następny. Krótko mówiąc, jest to duże upolitycznienie Rady i w związku z tym dużo większy obowiązek spoczywa na włodarzu, na wójcie, burmistrzu, prezydencie, żeby to w miarę koncyliacyjnie prowadzić. Tak źle, jeżeli będą konflikty, bo one budują później opinię do tego, o czym pan wspomniał, a więc do udzielenia absolutorium, no i do pozytywnego przyjęcia programu oceniającego miasto, czy raportu o mieście. W naszym przypadku raportu o mieście lub gminie i tak dalej.
Czy ten przepis rzeczywiście, jak obawia się Andrzej Bocheński, upolityczni relacje prezydent-rada? Zwracam się z tym pytaniem do pana Jacka Budzińskiego.
Czy jeżeli w tle mamy politykę, to obojętnie, czy ten przepis będzie, czy nie, i tak będzie rozdanie polityczne. To zresztą było widocznie niejednokrotnie na sesjach absolutoryjnych. Ja tylko przypomnę, że podczas sesji absolutoryjnej oczywiście prezydent prezentuje wykonanie budżetu, ale w tych dokumentach mamy także informacje dotyczące, powiedzmy sobie, stanu miasta. One teraz po prostu będą wyodrębnione w osobny dokument. One i tak się tam znajdowały. Albo można było je poszukać, odpowiednio interpretując paragrafy, wykonanie konkretnych działów, rozdziałów budżetu. Więc to jest po części nowość, a nie jest nowością. Część tych informacji będzie...
Taki informacji, paradoks.
Tak, natomiast mnie zaciekawiło coś innego w przypadku tej zmiany, że podczas tej sesji absolutoryjnej i prezentowania raportu o stanie czy gminy, czy miasta, będą mogli brać udział w niej także mieszkańcy. Spełniając odpowiednie warunki, będą mogli zabrać głos w tej sprawie, wysłuchać ten raport i zabrać głos. To jest ciekawe, bo to jest budowanie po części społeczeństwa obywatelskiego i szerszej tej partycypacji, czyli uczestnictwa mieszkańców. Co do samej kwestii ewentualnego recall, czyli możliwości odwołania przed upływem kadencji władzy wykonawczej, ale także uchwałodawczej. Przypomnę Żagań, tam mieszkańcy odwołali swego czasu w 2013 i burmistrza, i radę, skonfliktowanych notabene. To tutaj sądzę, że się nic nie zmieniło. To referendum odwołujące mogłoby być wszczęte tylko w wypadku, kiedy uchwała będzie miała brzmienie odwrotne, bo uchwała jest o udzieleniu absolutorium. Jeżeli większość radnych nie głosuje za tą uchwałą, to po prostu jest nieudzielone absolutorium, to się nic z niego nie dzieje.
Tu mówimy o bezwzględnej większości.
Nie, opozycja musiałaby zrobić dokładnie co innego, to znaczy stworzyć taką samą uchwałę, ale w innym brzmieniu, o nieudzieleniu absolutorium.
Jasne.
Bo tutaj po prostu uchwała o udzieleniu absolutorium nie znajdzie większości. To nie skutkuje bezpośrednią możliwością wszczęcia referendum. Trzeba odwrócić kolejność i przyjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. Wtedy jest możliwość wszczęcia referendum odwołującego.
I dwukrotnie to zrobić.
Tak, jeszcze dwukrotnie. To tu, jeżeli dwukrotnie, to w takim razie jest większy luksus dla władzy wykonawczej. Tu jest ukłon akurat ustawodawcy dla władzy wykonawczej, bo dwukrotnie musi to być, a nie tak jak dotychczas, na przykład po nieprzyjęciu absolutorium, jednokrotnym można było już taką procedurę wszcząć.
Czyli nie jest to takie osłabienie władzy wykonawczej, jakby się niektórym wydawało.
Nie, to jest bardziej wyodrębnienie dwóch aspektów. Wykonania planu finansowego, czyli budżetu państwa, a jednocześnie jest to bardzo dobry pretekst do tego, żeby przedstawić stan miasta po upływie roku budżetowego, po wykonaniu tego budżetu. No to przede wszystkim będą kwestie majątkowe, tak? Czyli dochody, ale także na przykład nieruchomości, pewnie obrót tymi nieruchomościami, czy sprzedaż ziemi, czy zakup działek, bo miasto też może w niektórych sytuacjach to zrobić. Tak to sobie wyobrażam. No, musimy pierwszy raz zobaczyć ten dokument, żeby o nim porozmawiać.
No tak, oczywiście. A jaką opinię w tej sprawie ma pan Dariusz Legutowski?
No, wydaje mi się, że dobra jest taka weryfikacja tego, co zostało zrobione przez ostatni rok. I to, że mieszkańcy będą mogli brać udział w tych sesjach również. Ja też jestem przedstawicielem właśnie mieszkańców z tak zwanej koalicji obywatelskiej. Czyli jestem tym głosem społeczności lokalnej. I wydaje mi się, że takie otwarcie na społeczność jest cenne. Czyli będzie można zweryfikować pracę prezydenta, pokazać ją, żeby rozumieli bardziej może mieszkańcy, co zostało zrobione, dokonane i żeby też wyrazili swoją opinię.
Czyli mamy tutaj takie wprost odwołanie się do idei społeczeństwa obywatelskiego i celem tego przepisu jest, powiedzmy, wzmocnienie tej demokracji lokalnej u podstaw. Kolejną istotną zmianą, jak się wydaje, bo tego jeszcze nie wiemy, tych przepisów jeszcze nie przećwiczyliśmy, jest obowiązkowe powołanie przez Radę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zadaniem tej komisji jest rozpatrywanie skarg na prezydenta, na działanie organów wykonawczych miasta i na Radę Miasta. Mamy w tym gronie dzisiejszych rozmówców wiceprzewodniczącego tej komisji, pana Dariusza Legutowskiego. I ja chciałbym zapytać, zaczynając od pana, jak panu się takie rozwiązanie podoba?
No właśnie, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Również w tym samym kierunku, co przed chwilą wspomniałem, że będzie można, że tak powiem, przez tą komisję w jakiś sposób wysłuchać skarg, wniosków mieszkańców. I ja jako mieszkaniec wiem, co mnie mieszkańców boli, bo jestem po ich stronie i myślę, że właśnie w tej radzie będę miał okazję w ich sytuację się jakby wczuć i odpowiednio, że tak powiem, te prace czy zadania porozdzielać w zależności od wniosków, jakie zostaną zgłoszone. Także myślę, że to coś nowego. Nikt nie wie, jak to będzie wyglądało, no bo to jest jak nowa komisja, to jest zrozumiałe, aczkolwiek bardzo mi się podoba idea tej komisji.
To pan Andrzej Bochański, może teraz troszkę zmieniamy, miksujemy tą kolejnością wypowiedzi. Panie Andrzeju, jak panu się to rozwiązanie podoba, a może się nie podoba?
Podoba mi się dlatego, bo ułatwi to pracę komisji rewizyjnej. I z tego tytułu fajnie, że to odchodzi, ta bieżące takie sprawy, czasami przykre, kiedy trzeba wysłuchiwać uwag ludzi. Tutaj kolega mówi, że jest zawsze po stronie mieszkańców. No właśnie, czasami serce boli, jak chciałoby się im pomóc, a trzeba im powiedzieć, że nie mają racji.
No właśnie, czy tylko z takim idealistycznym podejściem będziemy
to
mieć,
jak już mówiliśmy, życie zweryfikuje. Przecież my nie wiemy, jakie skargi będą wpływały. Ale myślę, że taka komisja wyłączona od barczy z tych bieżących rzeczy, nie powiem nieważnych, bo bardzo ważnych, ale jednak jakby nie przystających do komisji rewizyjnej, która no, jeżeli powiem, że zajmuje się ważnymi sprawami, to będzie to bardzo brzydkie wobec tych, którzy będą mieli problem, więc nie o to mi chodzi, ale wyodrębniamy, tak, ten taki ruch ciągniony działań komisji rewizyjnej w stosunku do budżetu, do wykonania i tych przykrych, czasami bardzo smutnych spraw, pretensji wobec różnych słusznych, niesłusznych działań urzędników, pracowników i tak dalej. Dobrze, że to powstało. Fajnie, myślę, że ludzie wrażliwi tam się sprawdzą i będą starali się pomóc jakby na bieżąco, tak? Patrząc tak matematycznie, to ta liczba ludzi, która będzie w tej komisji, zajmie się tylko skargami, tak? Nie będą mieli jeszcze na głowie innych rzeczy. To, co było do tej pory w komisji rewizyjnej, tylko będą zajmowali się na bieżąco tymi sprawami. Będą mieli trudną rolę. Na pewno satysfakcjonującą, jeżeli pomogą, albo stresującą, jeżeli nie będą mogli tego zrobić.
I o ocenę tego rozwiązania prawnego pytam teraz pana Jacka Budzińskiego.
W jednej z moich kadencji byłem członkiem komisji rewizyjnej, więc doskonale wiem, czym ta komisja się zajmuje. I Andrzej ma tutaj rację. Komisja rewizyjna jest przede wszystkim powołana do tego, aby czuwać i kontrolować władzę wykonawczą. To ona opiniuje projekt budżetu, to ona ma możliwość kontroli jednostek miejskich, ale spółek tylko w zakresie takim, jakie pełnomocnictwo otrzyma od prezydenta. Wszystkie skargi, które mieszkańcy dotychczas składali do tej komisji, wychodzą poza nią i są składane do specjalnie powołanej komisji. Część prawników to krytykuje, uważa, że jednak komisja rewizyjna powinna się tym wszystkim zajmować. Ja uważam, że to jest kolejny krok w dobrym kierunku. Między innymi po to ustawodawca wymyślił, żeby dać wyraźny sygnał społeczności lokalnej. Słuchajcie, w Radzie Miasta jest specjalna komisja. skarg, ale nie tylko skarg, także petycji. Przecież mogą coś wnioskować. To nie jest na takiej zasadzie, że przychodzi mieszkaniec i mówi: panie, to jest źle, to jest źle, to jest źle, zróbcie coś z tym. Nie, może powiedzieć: panie Jacku, tu by się przydał chodnik, tutaj fajnie wybudować jakiś łącznik, drogę. To jest nasza petycja. Mamy ją nareszcie możliwość, gdzie złożyć.
Czyli to jest taki kolejny most w budowaniu, dokładnie tak, dobrych relacji.
I dlatego uważam ten pomysł za bardzo dobry. Bo proszę patrzeć właśnie na to, jak się ta komisja nazywa. Tam nie tylko skargi, ale także postulaty mieszkańców. No przecież jak tu siedzimy, pan Darek jeszcze tego nie ma, ale oczywiście wielki ukłon w zakresie budżetu obywatelskiego. Natomiast sam Andrzej doskonale wie, że to do nas też mieszkańcy bardzo często przychodzą z wieloma takimi petycjami, propozycjami. Tak. My to prezentujemy w formie interpelacji czy zapytań radnych. Teraz, jeżeli mieszkaniec stwierdzi, że jego sprawa jest już na tyle dojrzała, że powinny ją skierować do komisji, to komisja się tym zajmie. Pytanie jest też inne. Jaki skutek to będzie ze sobą rodziło? Bo to, że komisja stwierdzi, że mieszkaniec ma rację, jeszcze nie oznacza, że ta sprawa będzie załatwiona po jego myśli.
No tak, mówił o tym już Andrzej Bochański.
To, że my powiemy z panem Darkiem, tak, bardzo dobry pomysł ten chodnik, bo tam, kurczę, błoto jest od powojny. Tylko pytanie, kto na to da pieniądze? No to, przepraszam, ale organ wykonawczy zabezpiecza. My możemy tylko przesyłać pieniądze między paragrafami i nie możemy zwiększyć zadłużenia bez zgody prezydenta. Także obawiam się, że tutaj większe problemy będą jak gdyby z udowodnieniem skuteczności działania tej komisji. Mam nadzieję, że takich spraw będzie stanowczo mało w porównaniu do innych. Sam pomysł oceniam bardzo dobrze. Nareszcie mieszkańcy mają właściwy adres, do którego mogą się udać ze skargą na urzędników, czy na prezydenta, czy na przykład na, nie wiem, radnych, bo to też nie jest przecież wykluczone, ale także mogą prezentować swoje pomysły, takie, które zgłaszają chociażby do budżetu obywatelskiego, ale nie chcą do budżetu obywatelskiego, tylko proponują, żeby to było wykonane w ramach bieżącej działalności miasta.
Ten pakiet zmian wzmacnia pozycję wyborców, bowiem wyborcy uzyskują też prawo inicjatywy uchwałodawczej. To jest, jak się wydaje, dosyć ważny krok.
Ona już była, nie? W naszym mieście.
Tak. A ja chciałbym zapytać, czy wobec tej, no też i nowej sytuacji, że mamy w miastach do 100 tysięcy takie rozwiązanie, że wystarczy zebrać 300 podpisów wyborców, żeby wnieść ten projekt uchwały, a w miastach powyżej 100 tysięcy trzeba mieć tych podpisów 500. Ja bym chciał panu zapytać, czy obawiacie się takiej erupcji obywatelskości, że nagle obywatele staną się, nie wiem, może nadaktywni, dojdzie do wysypu tych projektów uchwał i jak to uregulowanie prawne może wpływać, bo tego też jeszcze nie wiemy, na pracę rady poszczególnych radnych, którzy są przecież reprezentantami wyborców. Bardzo proszę, pan Jacek Budziński.
My mamy ten przywilej, że w Zielonej Górze już od dwóch kadencji jest dopuszczona możliwość inicjatywy ze strony obywateli. Też po zebraniu 300 podpisów mogli złożyć projekt uchwały. Tylko proszę pamiętać, to jest tak samo jak w przypadku Ludowej Inicjatywy Ustawodawczej na poziomie Sejmu. Też mieszkańcy po zebraniu 100 tysięcy podpisów mogą złożyć projekt ustawy, na przykład, no nie wiem, przywracającej karę śmierci w Polsce. Tylko że Sejm musi się tym zająć, ale nie musi jej uchwalić. Tak samo będzie w przypadku rad gminy, rad miasta, jeżeli mieszkańcy zbiorą taką ilość podpisów. Oczywiście to wpłynie do Biura Rady Miasta. Przewodniczący umieści taką uchwałę w porządku obrad, ale to radni będą decydować, czy ona wejdzie w życie, czy nie. Poza tym proszę pamiętać, że jeżeli będą to uchwały dotyczące wydatków konkretnych finansowych, skutkach finansowych, to na to musi wyrazić zgodę prezydent. Rada Miasta nie ma takiej kompetencji. Musielibyśmy też specjalną uchwałą przez nas stworzoną zdjąć wydatki, nie wiem, na bezpieczeństwo czy na coś i dać na to. Tak po prostu sobie od pieniędzy nie wyczarujemy. Więc tutaj też wszystko zależy od tego, co będzie w tej uchwale i czy będzie rodzić skutki po prostu finansowe. Co do erupcji. No, panie redaktorze, sam jest wytrawnym obserwatorem życia politycznego i samorządowego w Zielonej Górze i tak naprawdę, Andrzej, sięgnij pamięcią, mieliśmy 10 może takich inicjatyw przez te wszystkie lata, chyba maksymalnie, nawet nie. Nawet nie. Pamiętam, że była też propozycja przeznaczenia pieniędzy na zakup rzeźby Bitwa pod Grunwaldem, bo takie coś wpłynęło na Radę Miasta. Ostatecznie ta rzeźba pana Papiny trafiła gdzie indziej, ale obywatele chcieli, aby przeznaczyć, tym, że to rodziło co? Skutki finansowe w tym przypadku. Nie pamiętam w tej chwili, tak, to było 300 czy 400 tysięcy.
No, dogadaliśmy się co do kwoty.
Tak, tak. I takich inicjatyw było, mówię, między 5 a 10, więcej nie, bo w tej chwili nie mogę tego odtworzyć, musiałbym.
Jasne.
Musiałbym to zobaczyć, bo dlaczego tylko ja aż tyle? No bo to wymaga też inicjatywy. Mieszkańcy muszą się zorganizować, zebrać podpisy, napisać projekt uchwały. No pewnie, że możemy pomóc jako radni czy biuro Rady Miasta, ale to wymaga poświęcenia energii i czasu.
Z pewnością. To samo pytanie kieruję do pana Dariusza Legutowskiego.
Mi się wydaje, że jeśli mieszkańcy będą mogli teraz całkowicie, że tak powiem, legalnie sobie zorganizować pracę w ten sposób, żeby przedstawiać swoje uchwały, no to jest bardzo dobrze. Aczkolwiek, jak widać, to u nas już funkcjonowało. Myślę, że też między innymi taka komisja skargi wniosków, właśnie te wnioski, będzie umożliwiała, żeby mieszkańcy mogli składać. Także też w ten sposób będzie można, że tak powiem, iść tą drogą, najpierw przedyskutować na komisjach, ewentualnie uzgodnić i też, jeśli temat podejmą radni po takiej konsultacji z mieszkańcami, to być może to radni będą też w imieniu mieszkańców mogli takie uchwały wnosić.
Panie Andrzeju, zwracam się do pana Andrzeja Bochańskiego. Czy pan się obawia, nie wiem, wysypu uchwał, będą dezorganizowały pracę?
Nie ma takiego zagrożenia. Nie wiem, czy koledzy pamiętacie, ale budżet obywatelski u nas pracuje kilka lat, a już ilość wniosków jest dużo mniejsza. Aczkolwiek zostają wnioski te bardziej racjonalne albo takie, które można realnie wykonać. Więc ta obywatelskość w Zielonej Górze jest zdecydowanie lepsza niż gdzie indziej albo tam, gdzie dopiero ustawa im zezwoli i oni w tym pójdą.
Mamy pewną tradycję.
Mamy już.
No, u nas się nic nie zmienia de facto.
U nas się dużo nie zmienia. Tak jak kolega tu powiedział, może tym bardziej, że w formie petycji będą mogli jakby przenieść ciężar tego organizowania się do podpisów, do projektu uchwały, w projekcie uchwały preambuła, powołanie się na różnego rodzaju przepisy, co jest zawsze problematyczne i niezbyt proste. Może podpowiem właśnie poprzez formułę petycji, jakby przeniesienie takiego zadania ważnego, istotnego dla tej grupy mieszkańców do komisji. A ta, jeżeli uzna za właściwe i uzgodni możliwości finansowania, bo mogą być rzeczy tak naprawdę bezkosztowe, też niektóre organizacyjne, to jakby odwarcie troszeczkę obywateli od tej działalności, więc łącząc te dwa elementy, no ta obywatelskość w mieście rośnie, możliwość rozwoju obywatelskiego, aczkolwiek zainteresowanie obywateli wszędzie, nie tylko w Zielonej Górze, nie jest największe. No, my możemy mówić o tysiącu, o kilku tysiącach, o kilkunastu.
To też jest tak, jak sprawa bardzo mocno dotyczy mieszkańców, na przykład czy budować tą drogę, czy nie, to potrafią przyjść dwie silne grupy na sesję.
Tak jest.
A z transparentami przeciwnymi, chcemy drogi, nie chcemy drogi, potrafią się świetnie zorganizować i zebrać po 3000 podpisów.
No ale to jest optymistyczne.
Ale jak gdyby, reasumując to, nasz mieszkaniec z Zielonej Góry będzie miał właściwie trzy ścieżki, żeby się wypowiedzieć. Może złożyć wniosek, pan Darek wie, jak to się realizuje, do budżetu obywatelskiego. Ja też, bo dzięki temu mamy salę gimnastyczną i stołówkę w czasie Melo. Może złożyć petycję do nowo powstałej komisji, wniosek albo skargę. I jeszcze, jeżeli mają taką fantazję i taką potrzebę, złożyć projekt uchwały. Więc ustawodawca zrobił tu wszystko dla mieszkańców, żeby mogli się wykazać. Teraz jest to w ich rękach.
Panowie, spróbujmy na zakończenie, już troszkę krócej niż w poprzednich wypowiedziach, ocenić sens tych zmian. Pan Andrzej Bochański.
Jest to zbiór inicjatyw, wniosków płynących zewsząd do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. które no jakby takie uciskane, czyszczone w sposób jasny, oczywisty, potrzebne zostały tą ustawą wprowadzone, więc ja jeszcze pracując w tej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pamiętam, że naprawdę dużo pracy to wymagało, znaczy to, żeby zrobić taką ustawę, to masę pracy, bo tego, co ludzie chcieliby w Polsce zmienić i co kierowali do procesu legislacyjnego, no to czasami były takie abstrakcje i widać, że jak oni to wycisnęli wszystko, zostawili to, co jest realne, potrzebne obywatelowi, mieszkańcowi, tak zastosowali, okej, okay, no niech tak będzie.
Pan Dariusz Legutowski.
No, myślę, że to jest jakaś taka zasada, że miasto zostanie oddane bardziej w ręce mieszkańców i bardzo dobrze. Czyli ktoś się wsłuchuje w głosy mieszkańców i dostosowuje te przepisy, żeby po prostu było, żeby mieszkańcy mogli się odnieść i byli głosem tego, co miasto, jakie ma potrzeby.
I ostatni głos w dzisiejszej audycji należy do pana Jacka Budzińskiego.
Znowu powiedział, my to już wszystko wiemy, my to już mamy. Te zmiany w dużej mierze funkcjonują już w Zielonej Górze. Byliśmy tutaj, można powiedzieć, pionierami. PiS sobie sam tego nie wymyślił. Andrzej dobrze mówi. Po prostu z całej samorządowej Polski wpływały wnioski, które zostały ubrane w konkretne przepisy i wprowadzone w życie. To większość samorządowców, mieszkańców takie przepisy zgłaszała. Mi na przykład podoba się jeszcze jeden z nich, aczkolwiek nie sądzę, żeby na sesji ten punkt powinien zniknąć. Od tej pory radny musi składać swoje pytania i interpelacje w formie pisemnej i w ciągu 14 dni, a nie tak jak ostatnio bywało miesiąc albo lepiej, tak. Bo ja na przykład nie dostałem do dzisiaj odpowiedzi na moją interpelację z 30 października, z poprzedniej kadencji, ja już mamy prawie nową.
O, trochę czasu upłynęło.
Nie, ja dostanę, bo jeżeli teraz nie dostanę, to ja zrobię inaczej, bo ten przepis mówi, że radny w ciągu 14 dni musi pisemnie uzyskać odpowiedzi na swoje interpelacje. Ja je po prostu, Andrzej, powtórzę wraz z nowymi, które dołączę. I tak to uzyskam odpowiedzi. Tak. To są bardzo dobre zmiany i tutaj Darek też ma rację. To wszystko jest ukłon w stronę mieszkańców. Pytanie tylko, czy mieszkańcy będą chcieli z tego korzystać, bo czy potrafili, jak nie potrafią, to się nauczą. Pytanie, czy będą chcieli. Sądzę, że jak będą gorące tematy, to na pewno im się zachce.
Jasne. Nasza audycja zbliża się powoli do końca. Temat jest zbyt obszerny, abyśmy go mogli szczegółowo omówić za jednym podejściem i dlatego będziemy jeszcze do tej tematyki niezwykle interesującej wracać. Bardzo dziękuję słuchaczom za uwagę. Panom dziękuję za bardzo kompetentne opinie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.